Natalia Sochacka, psycholożka, marketerka, zafascynowana światem online i jego wpływem na well-being. Reprezentantka generacji Z, która stawia pierwsze kroki jako właścicielka firmy. Pasjonatka sportów walki i nowych aktywności.
Cześć Natalia.
Cześć Justyna.
Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj się spotykamy. I jesteś pierwszą osobą, która się do tego podcastu sama zgłosiła i która tutaj zasiada ze mną.
Dokładnie, to się zgadza. No ja też słuchałam podcastu i słuchałam też Justyny od dawna, więc jak tylko usłyszałam, że będzie taka seria, bo też słuchałam tej serii wcześniejszej, która była w twoim zwykłym podcaście.
Słuchowisku, tak, Pogadajmy o życiu.
Dokładnie. No to stwierdziłam, że muszę to zrobić, bo jest to taki temat, którego ja raczej nie podejmuję na co dzień, a wiem, że jest ważny i wiem z iloma takimi sytuacjami spotkałam w życiu, kiedy chciałam o tym powiedzieć, a jednak się wycofywałam, więc stwierdziłam, dobra, lecimy.
Bardzo się cieszę, tym bardziej, że to, co mnie chyba najbardziej ujęło w twojej wiadomości, to taki społeczny aspekt, o którym potem będziemy mówić, bo jesteś kobietą z przełomu pokoleń, czyli z przełomu milenialsów i zetek. I milenialsi są, z jednej strony ja bardzo czuję dużą więź z zetkami, bo jest to jakby pokolenie po nas i ono jest takie jeszcze bardziej jak milenialsi. Z drugiej strony milenialsi mają dużo chyba więcej kompleksów, mniej odwagi niż zetki. I to zaraz o tym opowiemy, bo jestem bardzo ciekawa tego, jak dzisiaj młodzi ludzie czują się we własnej skórze. I myślę, że ty masz w to duży wgląd też przez to, co robisz zawodowo, ale o tym też za chwilkę. Ale zacznę od tego kluczowego pytania. Ile razy w życiu byłaś na diecie?
No myślę, że niestety niezliczoną ilość razy i właśnie zastanawiałam się nad tym pytaniem, bo spodziewałam się go na starcie i stwierdziłam, że powiem, że jestem cały czas, bo mam wrażenie, że po pierwsze uczę się trochę tego, że dieta to jest styl życia i styl żywienia, ale z drugiej strony nie mogę sobie przypomnieć takiego etapu życia, kiedy nie byłam na tej diecie. Może był to taki pierwszy rok po wyprowadzce z domu, gdzie był COVID, ja wtedy zamieszkałam z moim chłopakiem i miałam trochę takie podejście, że trochę potrzebuję wolności i trochę sobie wtedy odpuściłam. Uważam, że to też nie było dobre, bo ja zawsze miałam jakieś takie tendencje do bycia większą. Miałam już wtedy stwierdzoną insulinooporność i to takie odpuszczenie było taką równią pochyłą w dół, z której teraz mi jest mega ciężko wyjść, mam takie wrażenia. No ale na diecie byłam zawsze i chyba będę, bo mam też takie poczucie teraz, że chciałabym wyzdrowieć i chciałabym schudnąć po prostu. Ale wiem, że nawet jak to zrobię, no to będę musiała się pilnować do końca życia, bo już znam swój organizm, wiem jak on funkcjonuje i będzie ciężko bez diety, bez takiego dobrego i zdrowego stylu życia utrzymać prawidłową wagę.
Kiedy dostałaś diagnozę otyłości?
Nie dostałam.
Nigdy?
Nigdy.
Ale spotykałaś się w gabinecie z różnymi komentarzami. Możesz powiedzieć o tym, kiedy po raz pierwszy zdałaś sobie może sprawę z tego, że nie wiem, jesteś większa, że się różnisz od rówieśników, bo to było w taki bardzo nieprzyjemny sposób, prawda, powiedziane?
Tak, generalnie ja od zawsze byłam większa. Myślę, że na początku ja tego po prostu nie widziałam albo nie chciałam widzieć i to takiej, myślę, czwartej klasy podstawówki ja miałam z tym zupełny luz i w ogóle nie zwracałam na to uwagi. Natomiast zawsze byłam wyższa, większa, szersza, w jakiś tamkolwiek sposób byłam po prostu tym większym dzieckiem. Ale na przykład, jeżeli chodzi o takie sytuacje z gabinetu lekarskiego, no to jak dostałam antybiotyk i powiedziałam do mamy, czy kupię mi kubusia do popicia, bo bardzo nie lubiłam antybiotyków, w ogóle bałam się połykać, więc moja mama mi to rozgniatała. A chyba wszyscy wiemy, że to jest gorzkie, niedobre i do tej pory skręca mnie na samą myśl,
że miałabym to zjeść. Ja mam 37 lat i ostatnio brałam antybiotyk, który był w takiej kapsułce i po prostu godzinę przed tym, żeby wziąć ten antybiotyk, autentycznie już się stresowałam, że będę go musiała brać. Więc to jest prawdziwa rzecz, że się ludzie boją dużych tabletek albo mają z tym bardzo duży dyskomfort i jest to bardzo nieprzyjemne.
Tak, więc dla dziecka z podstawówki to było jeszcze gorsze. No i ten kubuś był dla mnie takim osłodzeniem tego smaku. No i wtedy dostałyśmy komentarz z mamą, że jak ona mogłaby mi kupować kubusia, jak ja tak wyglądam.
Po prostu.
I wydaje mi się, że mi się wtedy zaczęło świtać w głowie, że coś jest nie tak. Ale do momentu, do kiedy ja się nie wyprowadziłam w ogóle do Warszawy, bo mieszkałam wcześniej pod Jelenią Górą, wydaje mi się, że miałam lepszą relację z ciałem i w ogóle z takim samopoczuciem. Mimo, że wtedy i tak byłam większa, ale jeździłam na przykład na obozy sportowe co roku na 2 tygodnie i zupełnie mi nie przeszkadzało, że te wszystkie dzieci były fit, wysportowane i zdobywały puchary, tylko ja na przykład wygrywałam warcaby i się mega z tego cieszyłam, bo mieliśmy codziennie inne zawody i to było moje ulubione jakby spędzanie czasu w wakacje. Więc jak się przeprowadziłam tutaj i zaczęłam trochę szukać jakiegoś powodu tego, zaczęłam próbować jakichś dziwnych diet typu nie wiem, jakaś sokowa czy jakieś detoksy. Miałam też na przykład taką dietę od pseudodietetyka, tak go teraz nazywam, która polegała na tym, że w weekendy jadłam 1000 kalorii, a w ciągu tygodnia trochę więcej. I to się nazywało dieta uderzeniowa w weekendy, że wtedy się jadło mniej.
No, rozumiem.
Stosowałam się do tego. No ale generalnie spotykałam się znowu z takim krzywym patrzeniem lekarzy na mnie. No i w gimnazjum był taki przełomowy moment z taką pierwszą, mocniejszą dietą, ponieważ pani, która mnie zważyła na bilansie, wpisała czerwonym długopisem moją wagę i powiedziała, jak ja w ogóle mogę tyle ważyć. I to był taki chyba moment boom. Mam takie, to jest taki pierwszy moment, który sobie przypominam, że faktycznie to do mnie tak mocno trafiło i ja zaczęłam robić wtedy rzeczy, które były no nie do końca racjonalne i rozsądne.
No tak, ale nie miałeś żadnych kompetencji ani jakby narzędzi do tego, żeby w ogóle wiedzieć, co masz zrobić, a mam wrażenie, że zarówno w tym momencie, kiedy byłaś u tej lekarki, Kubuś Gate, powiedzmy tak to nazwijmy, i potem ten bilans, to były sytuacje raczej takie opresyjne i takie bardzo podsumowujące ciebie w jakiś taki negatywny sposób, prawda? A nie dawały ci wsparcia. Kiedy, jeżeli w ogóle, to zaważyło na twoim poczuciu własnej wartości? Czy kiedykolwiek czułaś się, nie wiem, gorsza? Czy utrata wagi była u ciebie jakimś takim celem nadrzędnym?
Wydaje mi się, że to było liceum. Bo generalnie...
Czyli było tak, w sensie
było tak, okay. Zdecydowanie tak było i było tak w liceum, bo w gimnazjum mi się udało po tym bilansie schudnąć 12 kilo do balu gimnazjalnego, czyli w jakiś miesiąc. I wtedy byłam przewodniczącą szkoły, byłam w różowych szpilkach na balu gimnazjalnym, w ogóle czułam się świetnie. Natomiast w liceum miałam już taką mocną fiksację na punkcie tego odchudzania, typu jadłam seler i marchewki, seler noczowy, na który do tej pory nie mogę patrzeć przez tę sytuację. I wtedy w ogóle miałam totalnie zaburzony obraz siebie, to znaczy ja myślałam, że wyglądam strasznie i fatalnie, a jak teraz patrzę na te zdjęcia, to mam ochotę się puknąć w głowę, bo to był chyba moment, kiedy ja byłam najszczuplejsza. Tak generalnie, bo jako dziecko nie byłam szczupła, jako dziecko byłam zawsze okrągła, mimo że się ruszałam i byłam aktywna, a wtedy byłam serio szczupła i totalnie tego nie widziałam, więc trochę czekam cały czas na taki moment w dorosłym życiu, kiedy zobaczę, że okej, wyglądasz tak, jak chciałabyś wyglądać, bo przegapiłam jakby racjonalnie ten moment w moim życiu.
To jest niezwykłe, co mówisz. Ja kiedyś miałam taką sytuację właśnie też po przeprowadzce do Warszawy, że gdzie przywiozłam całe takie pudła zdjęć, bo u mnie w domu, tylko ja jestem taką, mam wrażenie, sentymentalną osobą, więc bałam się, że to gdzieś w moim rodzinnym domu zniknie, więc przywiozłam te zdjęcia, zaczęłam je katalogować i zobaczyłam zdjęcie siebie stojącej w kuchni u mojej babci, kiedy mam chyba 16 czy 17 lat. Jestem chuda jak patyk, nie wiem, ważę może pewnie z 45-50 kilo i mam na tym zdjęciu taką bardzo smutną minę i pamiętam ten czas. I to były czasy pierwszych w życiu głodówek i tego, jak się czułam fatalnie ze sobą i miałam takie, Boże, ja się, a te segregacje zdjęć robiłam w trzecim stopniu otyłości. I mówię, że ja się teraz czuję dużo lepiej mentalnie ze swoim ciałem niż wtedy, kiedy miałam no ciało, wiesz, no można, no może nie modelki, no ale powiedzmy, że takie, wiesz, do którego się tak gdzieś dąży. Jak myślisz, z czego to wynika, że ta głowa mówi zupełnie coś innego niż pokazuje to ciało i odwrotnie?
Trudne pytanie, muszę się zastanowić. Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu tej takiej całej nagonki, bo ja w liceum, nadal chodząc do lekarzy, mniej więcej pod koniec liceum, to było już jakiś czas temu, 7 lat, mniej więcej 6-7 lat temu, ciężko mi to mówić, została mnie zdiagnozowana insulinooporność i ona nigdy nie była zdiagnozowana na zasadzie otyłości, jakiegoś sensownego leczenia, tylko to było tak, że ja szłam do lekarza i lekarz do mnie mówił, że on na przykład je zupę, jedną kromkę rano, jedną kromkę wieczorem i schudł, więc ja też tak mogę. Ja tak nie umiałam, więc do tego lekarza nie wracałam i to jest w ogóle mój duży problem do teraz. Czyli ja się trochę nauczyłam tego, że ktoś mnie ocenia i brałam to do siebie i akceptowałam to, w sensie przyjmowałam to jako prawdę, czyli że jestem za duża. I ja do tej pory się boję lekarzy i ja do tej pory mam problem, żeby wrócić do lekarza, jeżeli mi się nie uda. No, to jest mocne. Staram się nad tym pracować, przynajmniej teraz, że mam taką świadomość, ale przez długi czas nawet nie identyfikowałam tego, dlaczego ja jakby rezygnuję i się wycofuję.
Znaczy to jest niezwykłe, że to mówisz, bo jesteś dokładnie w tym momencie, w którym tak się dzieje, bo jak tutaj rozmawiałam z osobami, no to albo rozmawiałam z lekarzami, albo z dietetykami, albo rozmawiałam z dziewczynami, które już przeszły jakiś tam proces. Natomiast ty jesteś taką osobą, którą teraz chwytam w tym momencie i to jest też chyba taki, to jest coś, jedna z rzeczy, która mnie strasznie boli w tej sytuacji, mówię nas, osób z takimi doświadczeniami, że jeżeli chcemy szukać pomocy, to bardzo często dostajemy ją z takim całym kredytem, z odsetkami właśnie oceny, obwiniania, tego, że po prostu odbiera się nam godność w gabinecie i to nie, nie... Jakby czy ty się czułaś, że dostałaś jakąś pomoc, czy raczej się czułaś tak, jakby ci ktoś rzucił takie wyzwanie i powiedział, no to teraz mi udowodnij, że dasz radę.
No bardziej, żebym udowodniła komuś i mogę też przytoczyć taką sytuację z teraz, no bo teoretycznie żyjemy w czasach, kiedy miało być trochę lepiej, kiedy wszyscy mieli być bardziej wykształceni. No i ja ostatnio udałam się ponownie, podjęłam taką kolejną próbę i zmieniłam leki. No i te leki na mnie nie zadziałały, więc ja znowu weszłam w ten mój schemat, że znowu ze mną jest coś nie tak, a nie z tymi lekami. Już staram się sobie to racjonalizować.
Dlatego ale to jest trudne. Tak,
to jest trudne. Już to zaakceptowałam, że po prostu ta metoda na mnie raczej nie zadziała, ale zapytałam lekarza, czy jego zdaniem wykupywać kolejne opakowania i dostałam odpowiedź, że mnie jadła McDonalda.
Jezus Maria, naprawdę?
Tak, lekarz, który był polecany, ma dobre opinie, jakby przepisuje jakieś takie leki nowszej generacji, czyli teoretycznie zna się na temacie, napisał mi w odpowiedzi, bo to były odpowiedzi takie, że można zadać pytanie po wizycie, że lek nie zadziała, jeżeli będę jeść McDonalda i lody. Ja w tym momencie stwierdziłam, że muszę niestety zmienić lekarza i zmienić leczenie jeszcze raz. Ale no podejmuję kolejną próbę, więc nadal to się dzieje.
Znaczy rozumiem, że to nie poszłaś do niego do gabinetu z problemem, panie doktorze, jem codziennie McDonalda i jem bardzo dużo lodów, tylko po prostu
nie.
Jesteś narracją.
Zapytałam, czy mam kontynuować leczenie, no bo są też drogie leki, ciężko dostępne, tak. Więc dla mnie to jest też trochę piruetów, żeby je otrzymać. No i dostałam taką odpowiedź, że po prostu stwierdziłam, że dobra, to jednak muszę poszukać kogoś innego.
A jakie to w tobie wywołuje emocje? To jest, nie wiem, złość, to jest smutek, to jest takie... No nie wiem, nie chcę ci podsuwać odpowiedzi, ale co się czuje, kiedy się dostaje po prostu tak bezczelną i chamską odpowiedź od lekarza?
Na początku ja się trochę cofam do tej Natalii z liceum, czyli mam takie poczucie winy, że to ze mną coś jest nie tak. Mm-hmm. Ale na szczęście już trochę sobie to wypracowałam, więc przechodzi mi to po chwili. I raczej jestem smutna i zła przez taką trochę niemoc, w sensie ja czuję dużą niemoc. No i to jest też trudny temat do podjęcia jakby z otoczeniem. Dlatego też tu przyszłam, żeby zrobić, ja to już powiedziałam, jest to nie taki mój mały coming out z tym tematem, z tym, że to jest dla mnie trudne i że z tym walczę, bo mam wrażenie, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Więc akurat po tej sytuacji podzieliłam się tym ze moimi znajomymi. Niestety się popłakałam, więc jest tam jakiś smutek. Ale właśnie, no wydaje mi się, że najbardziej ten smutek i poczucie winy po takich sytuacjach.
A przyszło ci kiedyś do głowy, żeby na przykład na takiego lekarza napisać skargę albo coś zrobić, nie wiem, napisać jakąś opinię w internecie, nie wiem, tak wiesz, no bo myślę sobie, wiesz, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy no jest się takim szeregowym pacjentem, idzie się do gabinetu, dostaje się taki strzał w twarz na dobrą sprawę. No ja uważam, że to jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja, jest okropna, wstrętna.
No to jest taka sytuacja, że już do niej nie wrócę? I gdybym nie miała tej determinacji w sobie teraz i być może wsparcia dookoła, żeby coś zmienić ze sobą, to być może bym się wycofała całkowicie jakby z walczenia.
Zobacz, Natalia, popatrz, ty chcesz podjąć jakieś działanie, jakieś leczenie i zobacz, ile masz przeszkód na swojej drodze i gdyby nie twoja w ogóle jakaś gigantyczna determinacja, motywacja, odwaga, wiesz, wychodzenie cały czas ze strefy komfortu, to, że ty robisz coming out, że chcesz coś zrobić dla siebie i dla innych, no to domyślam się, żebyś po prostu w pewnym momencie powiedziała, dobra, chrzanie to, nie mogę dostać tej pomocy, więc pewnie po prostu... jej nie dostanę. Skąd ty bierzesz w ogóle na to siłę? I czy masz takie w swojej głowie może jakąś taką wirtualną metę, że nie wiem, że jeżeli coś tam się nie wydarzy, to ja to po prostu oleję?
Wydaje mi się, że nie mam mety. A skąd biorę siłę? Nie wiem. Ja chyba chcę być zdrowa, ale nie w takim kontekście zdrowo-ładna, tylko zdrowa wynikami. Ale z drugiej strony mam też takiego chochlika, który mi siedzi w głowie i mówi, że chce się po prostu dopasować do schematu i kanonu. Że nie chcę tak odstawać, bo jednak ja mam poczucie, że cały czas odstaję i tak sobie rozkminiałam różne rzeczy przed przyjściem tutaj, że wiele rzeczy w moim życiu robię, żeby się dopasować, żeby nadrobić to, czego nie mam, czyli jestem większa, więc ja muszę coś jeszcze dodać od siebie. Idę do pracy, pracuję, to jeszcze muszę coś tam wsadzić, jestem bardzo mocno proaktywna w pracy i z jednej strony ja po prostu taka jestem energetyczna, dużo mówię, dużo robię, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy by tak było, gdybym była, powiedzmy, zawsze szczupła, niska, bo dla mnie mój wzrost też jest problemem i taka, wiecie, szara bardziej, bo jestem jednak kolorowa, duża i wysoka.
Mam takie wrażenie, że... Bo ja inaczej, kojarzę cię z internetu już od wielu, wielu lat. Nawet nie wiem, jak ja na ciebie trafiłam. Jeszcze wtedy nazywałaś się inaczej, bo pani Sukienka. I ty mnie bardzo urzekłaś, bo ty jesteś właśnie taka bardzo uśmiechnięta, taka bardzo miła, pozytywna. I jeżeli bym cię miała określić jakimś takim jednym zdaniem, to dla mnie to, co ty robisz w internecie, to jest dawanie wiedzy ludziom za darmo. Dajesz ludziom...
Coś w tym jest.
Tak, bo ty uczysz ludzi social mediów, jak działa TikTok, jak działało... Czy to teraz już może nie jak działa TikTok, ale uczysz różnych trików, jak robić, jak na przykład z jakich funkcji nowych można skorzystać, w jaki sposób zrobić to, jak zbudować wizerunek marki. Dawałaś takie całe... Robiłaś live'y, robiłaś różnego rodzaju... No w ogóle dawałaś treści. Ja mówię, kurczę, przecież dlaczego... Nawet sobie takieś pomyślałam, dlaczego ty tego... Nie zgarniasz za to pieniędzy, bo to jest po prostu praca, no nie wiem, no charytatywna wręcz bym powiedziała. Taka, wiesz, jesteś na takim wiecznym wolontariacie. I teraz właśnie jak to słyszę, to mam takie jakby wrażenie, że może, że to jest jakieś udowadnienie, że ty sobie tym jakoś udowadniasz, nie wiem, no w sensie nie absolutnie, bo to teraz bardzo źle brzmi, tak jakbym ci mówiła, że tylko jakby to mam wrażenie, że usłyszałam i mnie to po prostu osobiście bardzo zasmuca, że, bo ja cię postrzegam jako taką bardzo niezwykłą osobę, która jest taka ciepła, taka otwarta, taka dobra. I że gdzieś tam za tym ekranem telefonu, który trzymam w ręce, wiesz, kiedy cię widzę, jest taka Natalia, która musi się dopasować. I to jest dla mnie takie bardzo smutne.
No myślę, że z tego wychodzę i generalnie uważam, że jestem teraz w najlepszym jakimś takim etapie swojego życia. Też w takiej relacji ze sobą. A jeżeli chodzi o samą edukowanie innych w internecie, to ja po prostu kocham uczyć. I dla mnie to była taka najłatwiejsza droga, kiedy jeszcze nie chciałam inwestować w jakieś kursy online czy szkolenia online. Chociaż jeden kurs online wypuściłam. Na razie nie jest w sprzedaży, więc nie możecie go dostać. No ale zrobiłam to też raz w swoim życiu i bym chciała to robić jeszcze w przyszłości. Dla mnie to była trochę droga do tego, żeby zbudować sobie wizerunek na rynku. Nie wiem, czy nie wmówiłam sobie, że muszę to zrobić, żeby zbudować sobie ten wizerunek, czyli żeby właśnie nadrobić te kilogramy tym, że ja mam jeszcze jakieś inne doświadczenie. Być może. Ciężko mi to powiedzieć.
Rozumiem.
Pierwszy raz do tego tak podchodzę.
Po prostu sobie teraz analizujesz. Tak.
No więc to jest mega ciekawa taka myśl. Na pewno z tym zostanę, jak stąd wyjdę.
Powiedz mi, bo napisałaś do mnie wiadomość na Instagramie, że jesteś właśnie z przełomu tych pokoleń. Z jednej strony jesteś jedną nogą w milenialsach, z drugiej strony blisko ci bardzo do zetek, bo tak jesteś po prostu na tym przedziale pokoleń. Edukujesz zetki też, jakby też dużo czerpiesz z zetek pewnie w social mediach i powiedziałaś mi coś takiego, że podejście pokolenia Z do ciała, do akceptacji, do różnorodności jest dużo bardziej otwarte niż w starszych pokoleniach, w tym w moim, czyli u milenialsów, ale z drugiej strony powiedziałeś, że to ma swoje ciemne strony. I czy możesz właśnie trochę o tym opowiedzieć, bo to jest dla mnie fascynująca historia.
Tak, bo mam wrażenie, że pokolenie Z generalnie dużo krzywdy mu robimy, bo traktujemy bardzo dużo roczników jako jeden schemat i jedną osobę, bo wszystkie Zetki traktujemy tak samo, a na przykład ja już widzę różnicę pomiędzy mną, Zetką 9-8, a Zetkami, które są na przykład 0-4 czy 0-3, które ze mną pracują. Jest to przepaść nadal, mimo że ja je rozumiem i jakby wiem, jak funkcjonują, przynajmniej wydaje mi się, że wiem, to ja już tutaj widzę przepaść, a jednak jak mówimy o pokoleniu Z, to mówimy o całości, o grupie. Na pewno są bardziej otwarci, są bardziej tacy szaleni, że tak powiem, nie boją się pokazywać i wyrażać siebie. Natomiast nawet w tym pokoleniu zdarza się hejt i mimo tego, że wszyscy mówią o tym, że możesz być jaki chcesz i że ta różnorodność jest duża, no to mam wrażenie, że akurat temat otyłości i temat bycia większym cały czas jest problemem i cały czas nie mamy takiej akceptacji i takiego poczucia, że to jest okej. To też mocno widać na TikToku. Ci TikTokerzy, którzy są więksi, którzy walczą z otyłością albo z nią nie walczą, cały czas zbierają takie same komentarze jak te powiedzmy 5 czy 10 lat temu. No i jest to powód po prostu do tego, żeby ich hejtować bez jakiejś takiej większej podstawy.
Ale też mówiłaś o tym, że ty sama zrobiłaś coś w rodzaju coming outu przed swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Na czym polega coming out, kiedy wiesz, w grupie, która cię akceptuje, która cię kocha taką, jaką jesteś, która cię widzi na co dzień. Dlaczego było to dla ciebie trudne, żeby powiedzieć, słuchajcie ludzie, mam tak i tak, jest mi z tym ciężko.
Ja w ogóle mam problem, żeby mówić takie rzeczy. To od tego wyjdźmy, to być może jest moje personalne. Ale też nie jest to temat podejmowany. Nigdy do mnie, nigdy nie przyszedł z takim tematem.
Czyli na przykład, hej Natalia, słuchaj, tam nie uważasz, że powinnaś...
Nie, z moich przyjaciół nie.
Okay, to super akurat.
Tak, w sumie to tak. Akurat tutaj, może w liceum się to jeszcze zdarzało, ale akurat tutaj przy obecnych znajomych nie. Ale ja na przykład też nie czułam się na tyle swobodnie, że mogę do nich z tym wyjść i że oni to zrozumieją. I chciałam, żeby po prostu wiedzieli, że ja się z tym zmagam i że ja tego nie olewam. To jest trochę takie, mam wrażenie, że to też było trochę takiej mojej prezentacji siebie przed nimi, żeby oni wiedzieli, że ja próbuję coś z tym zrobić. Tu wchodzimy w takie znowu wartościowanie siebie, mam wrażenie, i te schematy z przeszłości.
Z drugiej strony też może to, że jednak osoby większe, grube, też nie wiem, no grube, czy chorujące na otyłość, mierzą się z tymi stereotypami, które im się przypina, że są leniwi, że są zaniedbani. Może to też jest to, że też, wiesz, mówisz, no słuchajcie, mam z tym jakby problem, zmagam się, ale działam, nie? Żeby nikt przypadkiem nie pomyślał, ja przynajmniej tak miałam, żeby tak, nikt nie pomyślał, że ja po prostu, wiesz, nic z tym nie robię, nie?
No ja myślę, że dla nich to też była taka trochę sytuacja, którą ja mocno omijałam. I która mogła być u nich trochę taka sprzeczna, bo ja byłam tą osobą, która wstawała o 7 na Muay Thai 3 razy w tygodniu.
No właśnie, bo też ty jesteś bardzo aktywna fizycznie.
Staram się. Teraz mam przerwę od sportu walki, a zaczęłam bieganie. Mhm. Wszyscy mi zakazywali bieganie przez moją masę, ale stwierdziłam, że skoro nic mi się nie dzieje, ja to robię jakby rozważnie, powoli to wprowadzam i czuję się dobrze, to jak jest lato i mieszkam obok Lasu Bielańskiego, to będę korzystać. I po prostu się rozciągam i dbam o to, żeby robić to z głową. I trochę wychodzę z tego, co ludzie mi zakazywali przez całe życie, bo ze sportami walki też tak było, że może nikt mi nie powiedział wprost, że ja nie mogę, ale ja miałam takie poczucie, bo ja długo chciałam zacząć, że to nie dla mnie w ogóle. I że ja się gdzieś schowała, a nie tam szła, więc też
to jest też taki paradoks, nie? Że właśnie z jednej strony wszyscy mówią, masz się ruszać, masz mniej jeść, ale jak idziesz się ruszać, no to są dziwne komentarze, takie chamskie zdjęcia, krążą w internecie czy jakieś memy, wiesz, osób, które są bardzo dłużej, nie wiem, są tam na rowerku czy coś takiego. Z trzeciej strony są afery, jeżeli marki odzieżowe, już o tym mówiłam tam w poprzednim odcinku, produkują ubrania dla osób, wiesz, plus size, czy mid size nawet, że to jest promowanie w ogóle, wiesz, akceptowanie tego, jak oni wyglądają, a wiesz, a do tego wszystkiego jest to ciśnienie, masz się ruszać, ale może nie tak, żeby szkodzić oczom. To jest tak przemocowa atmosfera i w ogóle to się wszystko dzieje pod takim płaszczykiem troski, walki o zdrowie, walki o zdrowy tryb życia, wiesz, w imieniu tych osób, które właśnie się zmagają z tym problemem, a to jest w ogóle niewspierające.
No ja dużo razy korzystałam z trenerów personalnych też, z ich pomocy, może nie z nich samych. I zawsze było tak, że oni byli w szoku, że ja daję radę. W ogóle o co chodzi, że ja sobie radzę na tej siłowni. Znowu nigdy nie pociągnęłam tego jakoś bardzo długo, bo nie miałam takich rezultatów, więc ja się wycofywałam, bo
ja miałam to samo.
Oceny. Ale też ja chciałam ten temat tutaj też poruszyć, czyli finansowy. Ja uważam, że miałabym ogromne oszczędności dzisiaj, gdybym była chuda przez całe moje życie.
Poważnie?
Bo ja wywaliłam tyle pieniędzy na trenera, na jakieś diety, na jakieś konsultacje, usługi, testy z krwi na nietolerancję, jakieś po prostu milion rzeczy, że jak ja sobie to bym podliczyła, to ja bym była naprawdę bogata, mogłabym mieć wkład własny na mieszkanie w Warszawie, na które teraz zbieram.
Coś nie było.
Więc to też jest mega ciężkie, żeby znaleźć na to pieniądze.
To jest, wiesz, też pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to kto na tym korzysta, więc myślę sobie, że korzystają na tym osoby, które, wiesz, czy osoby, tak zwani oni, czy to jest taka teoria spiskowa, oczywiście, żartuję sobie trochę, no ale jest cała przecież kultura diet, kultura tego, jak my mamy wyglądać, kultura fitness, takiego, wiesz, dbania o siebie, wiesz, wstawania o 5 rano, masz teraz biegać, tutaj dbać, tutaj medytować, tutaj wypić, wiesz, proteinowego szejka, a tutaj jeszcze spirulinę i tak dalej, i tak dalej. A to są wszystko drogie rzeczy.
No jest też taki trend Eat Girls albo This Girl i on jest mocno związany właśnie z zetkami, mam wrażenie, bo one takie chcą być i tam jest cała rutyna, którą musisz wypełnić właśnie wstając rano.
No i na czym polega ta rutyna na przykład?
Pijesz właśnie zielony koktajl, wstajesz o 5, medytujesz, biegasz, to jest takie mocno pożądane. Z jednej strony ludzie się z tego śmieją, ale mam wrażenie, że gdzieś w głębi duszy wszyscy próbują się do tego jakoś dopasować, bo moi znajomi mówią, że robili rano jogę, że piją coś zielonego, tu byli na siłowni. W ogóle taki temat rozmawiania o dietach, nie wiem jakie ty masz wrażenie, czy młodzi ludzie o tym rozmawiają. Rozmawiają o tym dużo. Jest to temat, z którym ja się zawsze czuję mega niekomfortowo, bo ja nigdy nie wchodzę w te dyskusje. Bo z jednej strony mam wrażenie, że mogłabym im powiedzieć, że gadacie bzdury, bo już trochę tylko przerobiłam i staram się tak racjonalnie podchodzić do odżywiania i w ogóle do żywienia. A z drugiej strony jest to na tyle dla mnie emocjonujące, że boję się wejść w ten temat, że boję się im powiedzieć, słuchajcie, źle się czuję z tym, że o tym gadacie, Więc zazwyczaj wtedy po prostu siedzę i próbuję zmienić temat. To też nie jest pewnie najlepsza strategia. Ale dużo się nadal mówi o dietach. I wcale nie tylko o tych racjonalnych. Teraz też wchodzi biohacking, czyli to takie hakowanie w ogóle naszego żywienia i stylu życia. Jakieś przerywane posty. Keto też cały czas jest
Keto
święte,
jest cały czas.
Więc no, te nowe pomysły też wchodzą. I mimo tego, że to już nie jest pod takim płaszczykiem jedz 1000 kalorii, tylko raczej wszyscy myślą racjonalniej o tym deficycie i tak dalej, no to łatwo jest wpaść nadal w taką kulturę diet. I...
No bo to są też zaburzenia odżywiania. Na przykład ortoreksja jest zaburzeniem odżywiania właśnie skoncentrowanym na tym, żeby wszystkiego pilnować, te makroskładniki. Ale to też ma takie znamiona obsesji, prawda, że nie mogę tego zrobić, no bo dzisiaj już wykorzystałem limit, wiesz, tutaj wszystko muszę zważyć, wiesz, wszystkie aplikacje. Ale to jest takie smutne bardzo, że to się cały czas dzieje. I ja pamiętam, wiesz co, że miałam przyjaciółki właśnie tak, nie wiem, w wieku, no oczywiście licealnym, potem też na studiach. I myśmy jakoś o dietach nie rozmawiały. Były takie momenty, żeby takie zrywy, wiesz, że na przykład jest jakaś impreza i któraś musi schudnąć, to teraz nie będzie jadła pieczywa. Pamiętam Małgosię, która jadła tam chrupkie pieczywo przez tam 3 miesiące, schudła 3 kilo i to było tyle, co ona potrzebowała, żeby jakby wejść w jakąś sukienkę. Natomiast chyba jedyną taką naprawdę mocno zafiksowaną na diecie dziewczyną zawsze byłam ja. Bo u mnie się ta waga wahała, ale chyba nie było... Wiesz co, w pracy chyba były takie najczęściej rozmowy o różnych takich, wiesz, ktoś coś gdzieś przeczytał i takie, róbmy sobie wyzwanie, nie? Teraz wszyscy jesteśmy na poście.
To na szczęście u mnie w pracy nie ma takich wyzwań, ale faktycznie temat też się przewija. No więc nie wyszliśmy z tego nadal. Uważam, że nadal z tego nie wyszliśmy, mimo że mówi się o tym, że lubimy różnorodność, że umiemy się teraz zdrowo odżywiać, tak, że w końcu wiemy o tym, że liczy się deficyt kaloryczny, trzeba iść do lekarza. No to rzeczywistość jest jednak trochę bardziej brutalna. Lekarz ci powie, że masz jeść 500 kalorii. Ktoś ci w pracy podrzuci kontakt do pseudodietetyka, no i możesz mieć problem tak naprawdę, który sobie sam potem pogłębisz.
Jak myślisz, co by mogło zmienić naszą rzeczywistość na lepszą? W sensie, co by mogło pomóc osobom, na przykład z większą wagą, właśnie z tego pokolenia, powiedzmy, dzieciaków urodzonych, czy dzieciaków, to już są dorośli ludzie, przepraszam bardzo, bo brzmi jak po prostu stara baba. No, ludzi urodzonych właśnie w latach 2000. Co by im mogło pomóc w takim dobrym dbaniu o siebie, takim, które ich nie będzie ciśnieniowało, takim, które nie będzie wywierało na nich presji? Co by tobie pomogło na przykład kilka lat temu, albo co teraz mogłoby ci pomóc?
Trudne. Na pewno edukacja i mówienie o tym, dlatego tu jestem. Uważam, że musimy o tym mówić, bo właśnie chowanie tego pod dywan to jest jedna z gorszych rzeczy, którą możemy sobie wszyscy zrobić. Chyba dbanie też o emocje, bo jednak jedzenie jest mocno związane z emocjami i czy wszystkie zaburzenia odżywiania, jedzenie emocjonalne, no to wszystko się bierze z głowy. I tutaj mam wrażenie, że zetki nas trochę wyprzedzają, mnie też, mimo że ja się trochę czuję zetką, bo mówienie o terapii, chodzenie na terapię, dbanie o swoje zdrowie psychiczne jest po prostu powszechne, normalne i akceptowalne. Ja nawet mam w pracy coacha i jest to teoretycznie coach biznesowy, ale możemy rozmawiać o wszystkich tematach.
I masz do niego taki dostęp po prostu...
2 razy w miesiącu.
Wow.
Mamy stałe konsultacje. No i Gosia nam powiedziała na pierwszej konsultacji, że po prostu życie i praca, trochę nie da się tego rozdzielić, więc jeżeli coś się dzieje u nas w życiu, to też możemy to podjąć. Więc uważam, że to też jest dobry standard, bo ona też widzi, słucha nas, więc może powiedzieć, słuchaj, skonsultuj się ze specjalistą, bo coś jest nie tak. A jednak uważam, że warto mówić, że otyłość jest chorobą i że potrzebuje takiego holistycznego zaopiekowania i holistycznego podejścia. No i większe możliwości, bo my mamy tutaj je w Warszawie i ja teraz też mam większe możliwości finansowe, żeby sobie za to zapłacić, ale generalnie wracając na przykład do mojego miasta, wydaje mi się, że nie ma tam takiej pomocy i nie ma tam też żadnej świadomości na ten temat, więc tam dalej jak jakiś człowiek spod jakiegoś domu użył jakiejś diety i powiedział o tym całej wsi, to wszyscy myślą, że ona zadziała. I może indywidualne podejście, czyli nie idziemy wszyscy tym samym trybem, czyli nie wszyscy obcinają kalorie i biegają, tylko każdy musi znaleźć coś dla siebie i coś, co u niego działa.
I coś, co nie będzie go dodatkowo obciążać, prawda? Czy to jest zawsze duże wyzwanie i duża rzecz do zrobienia, ale to wcale nie musi się odbywać takim bardzo dużym kłopotem w życiu, takim dodatkowym obarczeniem, przede wszystkim obarczeniem winą, bo to jest takie chyba najbardziej trudne, z czym chyba się zmagamy, że każda porażka jest przypisywana nie podstępności tej choroby, czy temu, że ona jest po prostu trudna, jest bardzo złożona, tylko temu, że towarzyszy ci, no właśnie, na przykład lenistwo, albo że oszukujesz lekarza, albo że to po prostu się sprowadza do tego, że zjadłaś hamburgera.
I do takiego ocenienia, bo nie ma takiego szukania, dlaczego, nawet jeżeli oszukujesz lekarza, bo ja uważam, że kilka razy pewnie oszukiwałam w moim życiu, bo się bałam coś powiedzieć, to dlaczego oszukujesz, co się dzieje, albo dlaczego nie trzymasz się diety. Ja na przykład mam ten problem, teraz wiem, że to jest prawdopodobnie zaburzenie leptyny i greliny, że ja jestem cały czas głodna i ja nigdy nie jestem najedzona i totalnie ja bym mogła zjeść wszystko, co mi dasz i nie powiem ci, że się najadłam.
Wiem.
Więc to jest ogólnie trudne i ciężko jest na przykład wyliczyć sobie te porcje. Ja teraz jestem akurat na pudełkach, ale to też dlatego, że byłam mocno obciążona, w sensie zakładałam firmę i stwierdziłam, że to będzie najłatwiejsza opcja, żeby jakkolwiek pilnować tych posiłków. Więc generalnie no, jest to trudne i trzeba trochę sobie uświadomić i wszystkim dookoła, że to nie jest takie hop, przeskakujesz i chudniesz 5 kilo i to jest koniec, tylko zazwyczaj te osoby też mają trochę więcej do zrzucenia, więc to jest trochę dłuższa droga do przybycia.
Tak, a poza tym każdy, kto próbuje coś takiego zrobić, też ma swoje życie, ma swoje problemy, ma pracę, ma wyzwania, ma rodzinę, ma bardzo wiele rzeczy i jeżeli ktoś do tego wszystkiego czuje cały czas fizyczny dyskomfort, takim jak na przykład jest głód, bo to jest jedna z, no, to jest chyba największy sygnał, jaki daje nam ciało. Potrzebuje jedzenia, żeby żyć. I to nie jest kwestia tego, że ktoś ma rozepchany żołądek, bo to w ogóle nie w ten sposób działa, tylko to jest po prostu nadmierne wydzielanie hormonu niezależne od nas, z którego się póki co, z tego co wiem, nie za bardzo da ograniczyć jakkolwiek lekowo, no chyba, że się już bierze jakieś takie leki, które już dawno zostały wycofane, które działają na ośrodkowy układ nerwowy. No ale no, to znowu ocieramy się po prostu o no, branie dragów, no tak na dobrą sprawę.
No prawda jest też taka, że mocno potrzeba tego indywidualistycznego podejścia. I to akurat może nas znowu sprowadzić trochę do zetek, bo zetki są indywidualistami i oni wiedzą, że każdy z nich potrzebuje czegoś innego, szukają rozwiązań takich mocno personalnych, więc ja trochę liczę na to, że przez te najbliższe, nie wiem, 10-15 lat jeszcze dużo się zmieni.
Bo zetki zaczną wytyczać pewne szlaki
i trendy. I ja widzę, że oni mają po prostu takie przebicia. Ja już pracuję z osobami, które są młodsze ode mnie mniej więcej o 5 lat, czyli są na swoim pierwszym roku studiów na przykład. I oni mają po prostu determinację, wiedzą czego chcą i jak czegoś chcą, to robią. I to takie schematy, którymi ja nadal szłam, mimo że jestem na tej granicy, że ja muszę iść na studia od razu. Trochę żałuję, że poszłam od razu, no ale poszłam, bo tak trzeba było.
A co zrobiłabyś tak z ciekawości inaczej? W sensie zrobiłabyś sobie gap year czy coś takiego?
Do tej pory nie wiem.
Okej. Okay.
Bo ja poszłam na MISMAP, czyli na studia międzywydziałowe i robiłam biologię, biotechnologię i psychologię. Pracuję w marketingu. ciekawe. Z jednej strony mam tak, że chciałabym być biologiem, bo kocham biologię i laby, ale z drugiej strony wiem, że dużo lepiej się czuję i dużo lepiej pracuję w marketingu i z ludźmi, więc raczej bym po prostu poszła trochę później. Może bym poszła od razu na jakiś marketing zamiast na psychologię, chociaż tej psychologii też nie żałuję, bo były to ciekawe lata, chociaż trudne i męczące.
Tak. Ale też mówiłaś właśnie o tym, że zetki mają takie poczucie tego, że wiedzą czego chcą i idą po to, że ty poszłaś na studia, bo czułaś, że musisz, a oni potrafią na przykład sobie wybrać inną ścieżkę, tak? Taką jaką...
Tak, ja tak czuję. Ja tak mocno czuję, że są dużo bardziej tacy indywidualistyczni i dużo bardziej zwracają uwagę na swoje potrzeby.
Mówiłaś też, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że takie właśnie podejście do takiej akceptacji... nas jako jednostek tej różnorodności bywa toksyczne. Czy to wynika twoim zdaniem z tego, że jednak wciąż są pewne stereotypy, które gdzieś tam wyłażą i z jednej strony na przykład osoby mogą się próbować na przykład akceptować, mimo że czują się na przykład źle? Czy to wynika bardziej z tego, że właśnie na przykład wciąż jest ten wszechobecny hejt, który też ich spotyka ze względu na te stereotypy? Czy to jeszcze z czegoś innego wynika?
Ja też nie zidentyfikuję tego tak na 100%.
Okej, okay. Ale twoim zdaniem, pytam o twoje odczucia.
Że generalnie mamy teraz tak, że modne jest mówić o różnorodności. Modne jest siebie akceptować i siebie lubić, ale z drugiej strony nadal mamy w socialach dużo takich idealnych momentów i nawet sylwetki plus size są idealne moim zdaniem, bo ja zawsze płakałam, że ja nie mam dużej dupy. Przepraszam, nie wiem, czy mogę mówić
możesz,
to słowo.
Możesz, oczywiście.
Tylko, że mam brzuch. To było, do tej pory mam tak, że dlaczego muszę mieć tą sylwetkę?
Ja bym nie masz gruszki, gruba. Tylko jesteś jabłuszkiem.
Tak, ja bym mogła być gruba, ale żebym była chociaż gruszką, żebym miała talię bardziej zarysowaną. I nadal jest tak, że te sylwetki i ta różnorodność w social mediach, to jest ta ładna różnorodność. i mało kto pokazuje te najgorsze rzeczy w sobie, czy te najgorsze ujęcia, mimo że coraz więcej mamy tych takich filmów realistycznych, gdzie ktoś pokazuje, jak stoi prosto i jak stoi trochę bardziej wypozowany. Mm-hmm. No ale ja mam wrażenie nadal, że te osoby, które mówią często w internecie o różnorodności i pokazują siebie, jak bardzo siebie lubią, to jednak jak wyłączają kamerę, to nie jest im aż tak łatwo.
Mm-hmm.
A jeszcze jak przeczytają hejt na swój temat, to się tylko pogłębia. Więc ogólnie jest ciężko. Ciężko jest z mediami społecznościowymi. Ja też pod takim kątem psychologicznym mam wrażenie, że dużo będzie przed nami pracy. To jest takie moje małe marzenie, żeby połączyć psychologię z marketingiem i wypracować jakieś takie, nie wiem, czy systemy, czy konsultacje, czy coś jeszcze innego, co będzie trochę bardziej holistycznie do tego podchodziło, bo pewnie ty o tym wiesz lepiej niż ja, że bycie twórcą jest mega ciężkie.
Jest bardzo trudne.
Jesteś cały czas pod oceną, plus jesteś cały czas pod tymi lajkami, które cię jakoś napędzają. Jak masz ich mniej, albo masz mniejszy zasięg, a nie zrobiłaś nic gorzej, no to też ci mocno wpływa na samoocenę. A jak jeszcze znajdziesz jakąś niedoskonałość w ciele, no to już w ogóle się robi mała drama i mega ciężko jest sobie z tym radzić. My jako psychologowie nie mamy żadnych sposobów na to, przynajmniej w Polsce, ale z tego, co szukałam, to generalnie jest ciężko. Ja też pisałam pracę magisterską o influencerach w zeszłym roku, no i materiałów nie było. Więc no jesteśmy przed trochę nieznaną, bo nie wiemy, jak będą się zachowywały i w jakim będą stanie psychicznym te pokolenia, które weszły w życie z internetem w ręce.
Social mediami.
Tak. No tak, bo z internetem to my wszyscy pewnie.
Ja nie, ale ja miałam pierwszy raz internet, chyba styczność w 6 czy 7 klasie podstawówki, czy nie, nie miałam 7 klasy, miałam 1 gimnazjum. Ale social media to 2007 albo 8 rok dopiero.
No ja zaczęłam tak realnie siedzieć z telefonem, powiedzmy pod koniec gimnazjum. Wtedy był Snapchat na topie.
Mhm.
Więc to już był taki czas, kiedy ja miałam wykształtowaną osobowość, a te wszystkie późniejsze pokolenia, no nie będą miały tego życia przed social mediami.
Mhm.
Nie wiemy też, jak na mnie, na ciebie wpłynie to, że my zaczęłyśmy korzystać z tych social mediów, bo jest nadal trochę za mały czas, żeby to jakoś ocenić.
No tak.
Nikt tego nie bada, nie ma takich badań podłużnych. Więc generalnie temat jest trudny i temat myślę, że pod kątem ciała też, bo to ciało jest cały czas oceniane w social mediach.
Znaczy teraz mi w ogóle rozwaliłaś głowę przede wszystkim właśnie tym, że pokazuje się tę różnorodność, a ta różnorodność też jest bardzo często już ugładzona. Że nawet...
Albo jest w jednym kanonie.
Albo jest w jednym kanonie.
Że pokazujemy, nie wiem, rostem, który jest najładniejszy.
Znaczy ja w ogóle, ja nie kumam w ogóle takiego, rozstępy są okej. Okay. No rozstępy są okej, okay, one są nawet ładne, nie? W sensie w mojej estetyce jakby się znajdują. Mniej ładny jest na przykład dla mnie mój blady brzuch, który jest, wiesz, na przykład z wisem takim, wiesz. Ale ja po prostu przestałam już tak myśleć o swoim ciele właśnie w taki agresywny sposób i taki, to była dla mnie chyba największa zmiana. Nawet nie ten proces leczenia, który przeszłam, swoją drogą dzisiaj właśnie mija rok od tego momentu, kiedy miałam operację i w ogóle tak jakoś myślę sobie, Boże, to w ogóle, kiedy to się stało? I ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że to się wtedy wydarzyła ta zmiana, tylko ona się zdarzyła właśnie wcześniej, kiedy ja stwierdziłam, że nie będę chudła do ślubu, że nie będę sobie robiła takiej krzywdy, myśląc o tym, że ja muszę cokolwiek komukolwiek udowadniać i że ja nie jestem swoim własnym wrogiem. I chyba tylko taka zgoda, nie wiem, pozwala po prostu tak lekko żyć.
Mm-hmm.
I tego życzę wszystkim absolutnie, żeby właśnie nie myśleli, że muszą cokolwiek komukolwiek udowadniać, że jest właśnie jakiś wymyślony, no kto w ogóle wymyśla kanon, nie? Do którego trzeba dążyć.
Który się cały czas zmienia.
Który się zresztą cały czas zmienia i zmienia się też moim zdaniem w niesamowicie nieetyczny sposób. I tu mam na myśli Kardashianki.
Okej, okay, no tak. To prawda. Teraz co prawda znowu mamy trochę throwback do 2000 lat.
Tak.
Ale na to też chciałabym zwrócić uwagę pod kątem zetek. Że mamy na szczęście teraz fakt, że mamy biodrówki, niskie spodnie, krótkie topy, ale wszyscy mogą je nosić.
Tak.
I ja przeszłam tą przemianę w swojej głowie i ja je noszę. I byłam ostatnio na imprezie, na dress code, czyli na takiej grupie mocno zetkowej. I słuchajcie, miałam szerokie spodnie, które były nie super wysokie i miałam do tego biały top, w którym było widać mi brzuch i się czuję z tym świetnie i życzę wszystkim, żeby się tak czuli. I to widzę jakby bardziej w pokoleniu Z niż w milenialsach, że oni mają tą wolność i tą akceptację i że w tym klubie, jak byłam tak ubrana, nikt na mnie się krzywo nie spojrzał.
Super.
A myślę, że jednak jakbym poszła do takiego klubu, który byłby powiedzmy dla starszych, to mogłoby być różnie i bym chyba się nie czuła tak komfortowo. Ale też to jest słabe akurat, się ja to oceniam jako słabe w sobie, że tam bym się tak nie ubrała, tam bym miała większe takie zastrzeżenia do siebie.
No tak, ale z drugiej strony, bo jakby absolutnie wiem, co masz na myśli, a z drugiej strony, wiesz, to też idziesz do miejsca, w którym no właśnie są inne zasady, nie? I ty się przede
dużej
wszystkim...
Dużej wolności.
Dużej wolności. i tam chcesz się czuć dobrze, a tam, gdzie po prostu wiesz, że możesz nie zostać dobrze przyjęta, po prostu wolisz być bardziej zachowawczy czy zachowawcza. Więc to jest zupełnie normalne. Czy to jest smutne po prostu, ale...
Tak, ale z drugiej strony na przykład do nas do biura chodzę też w krótkich topach i mega to lubię, więc to jest taka zmiana, którą ja zrobiłam rok temu i nie wiem, jak mogłam żyć bez tego naprawdę. Jest to dla mnie strasznie duża zmiana, czyli nie noszenie latem tych wielkich t-shirtów, które są ciepłe i w których się gotujesz, tylko takie krótkie topy, koszula na to lniana i po prostu mogę jeździć w miasto.
Tak.
No ale trzeba się dobrze czuć, żeby tak zrobić.
A masz jakiś sposób na to, żeby w sensie taką drogę małą, takie małe kamyczki, czy tam, wiesz, te okruszki, które Jaś i Małgosia zostawiali, wiesz, w lesie, to czy ty jako Natalia masz takie okruszki, które mogłabyś rzucić innym, żeby wiedzieli od czego zacząć, żeby się dobrze ze sobą czuć, żeby bardziej siebie szanować, akceptować?
Trudne. Mhm. Wydaje mi się, że po pierwsze trzeba sobie uświadomić, że jest jak jest i jeżeli nie możemy tego zmienić w ciągu tygodnia, miesiąca, a ja nie mogę, to trochę mi szkoda czasu na to, żeby siebie nie lubić i cały czas siebie hejtować, bo z tego na pewno wyszłam. No i dwa, żeby robić to, co się chce wtedy, kiedy się chce, a nie czekać. To, co ty powiedziałeś ze swoim ślubem. Ja nie czekam na Muay Thai, kiedy mi ktoś pozwoli, tylko po prostu poszłam. Byłam w parach z małymi dziewczynami i dałam radę i to była dla mnie wielka, słuchajcie, najtrudniejsza rzecz, jaką miałam i którą rozmawiałam długo z moim chłopakiem, jak szłam na grupowe zajęcia sztuk walki, że ktoś nie będzie chciał być ze mną w parze. Ja się cofnęłam do WF-u z podstawówki. Czy ktoś nie będzie chciał być ze mną w parze, bo ja jestem za duża. No bo jednak jak sobie myślimy o takiej sztuce walki, no to uderzysz kogoś mocniej, jak jesteś większy. No ale się okazało, że jak mamy tarczę, jak wszyscy tam przychodzą potrenować, no to nikt nie ma z tym problemu. I byłam w parze z facetami i z dziewczynami i zawsze było okej. I nigdy nikt mi nie dał odczuć, że coś jest nie tak, więc czasem jednak te blokady są bardziej u nas w głowie. Albo z jednej sytuacji, którą my przenosimy na wszystko, no ale to też są po prostu jakieś tendencje psychologiczne, które
tak.
mamy.
On to się też nie bierze znikąd.
Dokładnie. Więc generalnie nie czekać, bo potem będziemy żałować. Ja żałuję, że tak późno zaczęłam sztuki walki na przykład.
Mhm. A i tak jesteś bardzo młoda. Ja tak uważam. Dobra. Z mojej perspektywy jesteś...
Przyjmuję.
No.
Ja mam ostatnio kryzys mojego wieku, ale
no,
dziękuję.
Bo to,
to zakończenie studiów chyba takie jest.
Bo powiedziałaś, masz 25, tak?
Kończę niedługo.
No to jest taki wiek, myślę, że przełomowy dość. Bywa trudny, że sobie człowiek zdaje sprawę, że...
Musi być dorosły.
No, ale też, że już... ja miałam, wiesz, kiedy taki problem, że zdałam sobie sprawę, że już nie jestem młodzieżą. I to było dla mnie takie, what?
Ja sobie jeszcze nie zdałam sprawy.
Ale to bardzo dobrze, nie zdawaj sobie. Znaczy ja się cały czas czuję młodo i życzę ci tego, żebyś miała w sobie cały czas tą taką Natalię uśmiechniętą, którą ja kojarzę i którą mam wrażenie, że poznałam w internecie. Też się czuję bardzo zaszczycona, że mogłam cię poznać i osobiście, ale też, że w internecie gdzieś na ciebie trafiłam, bo jesteś takim naprawdę bardzo... taką bateryjką, do której ja się czasami podpinam. Może nie masz tego świadomości, ale jak mam takie gorsze dni, to sobie szukam, czy coś wrzucasz, bo ty jesteś zawsze taka bardzo miła. I mam ochotę się do ciebie tak po prostu przytulić, tak powiedzieć, cześć Natalia. I jesteś taka bardzo taką comfort person, o, tak bym powiedziała.
Dziękuję. I mam nadzieję, że jestem nią dlatego, że taka jestem, a nie dlatego, że chcę coś udowodnić. Muszę to jeszcze przemyśleć, ale mam wrażenie, że to jest dość naturalne u mnie.
Nie wiem, bo nie znam cię dobrze, ale wydaje mi się, że to nie jest bullshit, bo zawsze jesteś taka. Myślę, żeby już się coś tam
wysypało
po drodze, bo byś zapomniała, kim jesteś, kogo udajesz. Myślę, że to jednak... myślę, że się nie mylę, o tak bym powiedziała. Ale oczywiście możesz sobie to rozkminiać. Nie wiem, no jestem taka w ogóle wzruszona tą rozmową i dziękuję ci, że przyszłaś, dziękuję ci, że się otworzyłaś i mam nadzieję, że będziesz w swoim życiu bardzo szczęśliwa i że będziesz się bardzo dobrze ze sobą czuć zawsze.
Dziękuję bardzo i z wzajemnością.
Dziękuję, dużo zdrowia.